Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na już czwartym naszym spotkaniu live na żywo z cyklu Poznaj swojego wykładowcę. Dzisiaj moim gościem jest pani doktor Ilona Nenko. Dzień dobry, Ilono, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Pani doktor oczywiście pracuje w Zakładzie Zdrowia i Środowiska. No i mam przyjemność dzisiaj porozmawiać właśnie na temat tak naprawdę zarówno kariery zawodowej, jak i też prywatnie, na temat tego, co pani doktor Ilona lubi robić prywatnie już po uczelni, po swojej pracy. Więc może zacznijmy. Widzę, że już mamy informację, że nas widać, słychać, więc za to bardzo dziękuję. Zacznijmy, Ilona, może najpierw od właśnie tej pracy, powiedzmy, i od nauki. Powiedz mi proszę, jak zaczęła się twoja przygoda ze zdrowiem publicznym? Jak to się stało, że pojawiła się ona na twojej ścieżce zawodowej, jak i naukowej? I jak to się stało, że trafiłaś do pracy w Instytucie Zdrowia Publicznego?
To jestem związana z Instytutem Zdrowia Publicznego od samego początku, czyli od studiów licencjackich i magisterskich. W sumie jak to przeciętna dobra uczennica z bardzo dobrym świadectwem, nie do końca wiedziałam, co ze sobą zrobić po liceum, w związku z czym siedziałam z taką książką, informatorem dotyczącym studiów. Wtedy nie było internetu, to było tak dawno temu, nie było internetu, więc siedziałam sobie w domu z książką i przeglądałam, co ja bym mogła zrobić ze sobą po szkole średniej. Byłam w klasie biologiczno-chemicznej, w związku z tym jakoś kierunkowałam się w stronę biologii, chemii, bardzo interesowały mnie takie nauki przyrodnicze generalnie, ale ja nigdy nie chciałam być lekarzem i nigdy nie chciałam iść w stronę medycyny. W związku z czym, no właśnie, czytałam opisy wszystkich kierunków i moją uwagę wtedy zwróciły dwa kierunki. Po pierwsze była to biotechnologia, było to bardzo nowy kierunek wówczas i to był jeden z nich, a drugim kierunkiem, na które zwróciłam uwagę, to było właśnie zdrowie publiczne. To, co mnie najbardziej zainteresowało w zdrowiu publicznym, to promocja zdrowia. Ja od zawsze interesowałam się zdrowym żywieniem, aktywnością fizyczną, zdrowiem generalnie i ta promocja zdrowia bardzo przykuła moją uwagę. Jak doszło do składania papierów, to tak naprawdę postawiłam wszystko na jedną kartę, czyli złożyłam tylko i wyłącznie papiery na zdrowie publiczne. Na biotechnologię, z biotechnologii wycofałam się tuż przed drzwiami, że tak powiem, dziekanatu. To znaczy miałam już papiery przygotowane i stwierdziłam, że ja jednak no nie chcę tam być. Nie chcę, na pewno nie chcę tam być. W związku z czym zdrowie publiczne to było od początku coś, na co postawiłam i jestem z tego bardzo zadowolona. Co prawda nie związałam się tak bardzo z promocją zdrowia, bo wówczas nie do końca było mi po drodze z osobami, które promocją zdrowia w instytucie się zajmowały. To był zupełnie inny zakład niż jest teraz. No i związałam się wówczas z Zakładem Epidemiologii i Badań Populacyjnych, bo tam też zrobiłam swój doktorat pod opieką profesora Pająka, ale w bardzo ścisłej współpracy z profesor Grażyną Jasieńską. I no właśnie, po studiach doktoranckich, po zrobieniu studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu została mi zaproponowana praca. I tak oto jestem.
Świetnie. A powiedz w takim razie, to co zadecydowało o tym, że jednak to jest Zakład Zdrowia i Środowiska? Jaki jest obszar może w takim razie twoich zainteresowań naukowych? W jakich projektach bierzesz udział?
No, moje zainteresowania kręcą się wokół reprodukcji i wszystko, można powiedzieć, wszystko, co związane z reprodukcją jest dla mnie ciekawe, no ale ponieważ nie można się zajmować tak naprawdę całą reprodukcją, no to ja, znaczy w sumie swoją przygodę naukową zaczęłam od kosztów reprodukcji, to znaczy badałam ile kobieta urodzi dzieci w trakcie swojego życia, kiedy rozpocznie, kiedy zakończy swoją reprodukcję, jaki to ma związek z jej zdrowiem po zakończeniu reprodukcji i z długością jej życia. To robiłam między innymi analizując dane z ksiąg parafialnych z jednej z miejscowości z Beskidu Wyspowego. To myślę również doprowadziło mnie do jednej z fajniejszych przygód w moim życiu, czyli stypendium podoktorskiego, w trakcie którego 18 miesięcy spędziłam w Sheffield, pracując z Virpi Lumą, która jest absolutnie wymarzoną osobą do współpracy. No i Tak właśnie się zaczęła moja przygoda z właśnie tak, koszty reprodukcji i reprodukcja. Natomiast teraz, w ostatnim czasie, najbardziej fascynuje mnie wszystko to, co jest związane z porodem i typem porodu, czy to jest poród drogą naturalną, czy to jest cięcie cesarskie, dlaczego, jakby jakie są czynniki ryzyka wykonania cięcia cesarskiego, ale też dlaczego kobiety czasami decydują o tym, że chcą, aby to cięcie cesarskie było wykonane, jakie są różnice międzykulturowe i jak to się kształtuje na przykład w Polsce w porównaniu do krajów, gdzie ten wskaźnik cięć cesarskich jest zdecydowanie niższy niż w Polsce, a również jakie to ma konsekwencje dla zdrowia kobiety i dziecka, czyli no wszystko tutaj jest dla mnie absolutnie fascynujące i w tą stronę idzie obecnie, znaczy idą moje zainteresowania i moje projekty.
Okej, okay, świetnie. A powiedz mi, bo to dosyć ciekawe, że korzystałeś z tych ksiąg parafialnych, czy kompletność danych zawartych w takich księgach no, była dobra? Czy to były dobre dane jakościowo?
Absolutnie, znakomite. Najlepsze z możliwych. To jest, no, wydawałoby się, że to są dość proste dane, bo to są urodzenia, śluby i zgony, ale jeżeli dane są na tyle dobre, a te, z których ja korzystałam, takie były, że możliwe jest zrekonstruowanie rodzin, no to to jest źródło, które, dzięki któremu możemy poznać populację tak wiele, wiele lat wstecz. One są, sięgają czasami do XVII, XVIII wieku. Więc to te polskie dane, z których korzystam, ale też fińskie dane to są absolutnie najlepsze na świecie. No, oni mieli to bardzo skrupulatnie prowadzone, łącznie z informacjami o migracjach pomiędzy parafiami.
No to faktycznie. No to dobrze wiedzieć, że mamy coś takiego i że to jest na dobrym poziomie jakościowym. A powiedz jeszcze, bo też chciałam dopytać odnośnie tych porodów. Czy już teraz podczas Twoich badań, które prowadzisz, możesz stwierdzić, który poród jaką metodą jest lepszy, jeśli można tak powiedzieć, na przykład dla kobiety albo też dla dziecka?
No, jeżeli ciąża jest fizjologiczna, to zawsze lepszy będzie poród drogami natury. I dla kobiety, i dla dziecka. No, cięcie cesarskie to operacja, która pozostawia swój ślad i ona, znaczy bardzo dobrze, że my mamy możliwość wykonywania cięć cesarskich, ale one powinny być wykonywane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne z punktu widzenia tego, co się dzieje w porodzie i zdrowia kobiety podczas porodu lub do ratowania życia. I WHO mówi, że taki populacyjny odsetek cięć cesarskich nie powinien przekraczać 15%, tak, że potem już nie widzimy żadnych korzyści, czyli korzyścią mogłoby być uniknięcie śmierci okołoporodowej na przykład. W Polsce odsetek cięć cesarskich jest, znaczy plasuje się na wysokości 43%, czyli 43% ciąż kończy się drogą cięcia cesarskiego, co jest bardzo wysokim odsetkiem i w związku z tym jakby jest bardzo ciekawe dlaczego. Również trzeba pamiętać o tym, że w Polsce kobieta nie może zdecydować, że chce urodzić drogą cięcia cesarskiego oficjalnie.
No właśnie, więc tym bardziej no, zaskakuje ten wysoki odsetek. A powiedz może, bo może nie wszyscy wiedzą, dlaczego ten poród naturalny jest lepszy dla kobiety i dla dziecka?
Dlatego, że znaczy, może powiedziałabym o najważniejszej rzeczy, czyli na przykład mikrobiomie. Tak? Wiemy, że to, że dziecko przyciska się drogą rodną, to jest niezwykle ważne dla bakterii, które zasiedlają jego układ pokarmowy. I wiemy, że no, one, układ pokarmowy, znaczy jelita są zasiedlane zupełnie innymi bakteriami, jeżeli dziecko się przyciska przez drogi rodne w porównaniu do tego, jeżeli jest rodzone drogą cięcia cesarskiego, a co ma konsekwencje dla zdrowia w jego późniejszym życiu, bo wiemy, że dzieci urodzone drogą cięcia cesarskiego mają wyższe ryzyko astmy, mają wyższe ryzyko nadwagi i otyłości, mają wyższe ryzyko również cukrzycy typu pierwszego, a to wszystko jest związane z mikrobiomem. Dla kobiety poród drogami natury jest lepszy z tego względu, że no, operacja to ingerencja tak, w jej organizm, w związku z czym no, mogą pozostawać wzrosty na przykład. Potem może być problem z zajściem w kolejną ciążę i jakby to są długofalowe konsekwencje. W związku z tym, no, znaczy, jeżeli już ktoś musi zdecydować, tak, czy drogą naturalną, czy cięcia cesarskiego, dobrze by było, żeby mieć pełną wiedzę, z jakimi konsekwencjami to się łączy, bo bardzo często kobiety chcą uniknąć porodu drogami natury ze względu na to, że się boją tego wydarzenia. Boją się, że nie poradzą sobie z bólem, jaki temu towarzyszy, że nie będą dobrze potraktowane w miejscu, w którym będą rodzić swoje dziecko. I no właśnie, z tego względu chcą uniknąć tej sytuacji. W związku z czym, no ale właśnie to my też systemowo powinniśmy sprawić, aby to doświadczenie było jak dla największej liczby kobiet dobrym doświadczeniem, bo to może być dobre doświadczenie.
Dokładnie, więc myślę, że bardzo dobrze, że takie badania są i jest, myślę, dużo różnych badań na temat porodów, więc warto faktycznie się zapoznać z nimi, zanim podejmiemy jakąś decyzję, jeśli chodzi o poród. Powiedz proszę, bo przejdźmy może teraz do zajęć, jakie prowadzisz w naszym Instytucie Zdrowia Publicznego, bo może nie wszyscy nasi widzowie dzisiejsi wiedzą albo mieli z tobą już styczność, że tak powiem, mieli okazję cię poznać, więc jakbyś mogła powiedzieć, jakie zajęcia prowadzisz, jak one wyglądają, jaką tematykę obejmują?
To myślę, że trzy najważniejsze kursy, które prowadzę, to demografia na studiach pierwszego stopnia, czyli tam zajmujemy się urodzeniami, zgonami, migracjami ludzi i wszystkim tym, co się wiąże tutaj z ruchami w populacji. Drugi przedmiot to sztuka prezentacji, czyli uczę studentów, jak występować publicznie, co warto, czego nie warto robić, aby to wystąpienie było dobre. I trzeci przedmiot, w którym jestem już od wielu, wielu lat, to demografia i zdrowie. To jest przedmiot na drugim stopniu, czyli na studiach magisterskich, gdzie czytamy artykuły anglojęzyczne i gdzie patrzymy, artykuły dotyczą różnych aspektów demografii i też zdrowia, czyli na przykład między innymi troszkę na temat kosztów reprodukcji, czyli na przykład jak tak rodzenie dzieci ma związek z długością życia kobiet i mężczyzn, jak na przykład status migranta jest ważny i jak to jest tak naprawdę cecha, która może nam tutaj zwiększyć ryzyko różnych chorób, czy chciałam powiedzieć wydarzeń życiowych, ale chorób między innymi również, czy też ryzyko zgonu. Więc to są, czy na przykład jak budowanie studni w Afryce, czy jest to tylko i wyłącznie mamy pozytywne efekty tego typu działań, czy też negatywne również. Więc to są, myślę, trzy flagowe kursy, w których jestem, a epizodycznie pojawiam się także w innych.
Okej, a czy któryś z nich jest twoim ulubionym? Czy możesz tak stwierdzić, czy to ciężki wybór?
No myślę, że takim moim absolutnie dzieckiem jest sztuka prezentacji i to jest kurs, który był moim pierwszym kursem takim autorskim, który stworzyłam od samego początku do końca, który się zmienia z roku na rok, mam nadzieję stając się coraz lepszym kursem, który też jest niezwykle satysfakcjonujący, bo widać, bo można zobaczyć efekty działań, prawda? Bo widzimy, co się, jakie mamy nastawienie, czy co robimy na samym początku i jak prezentujemy na samym początku i mogę również zaobserwować, jak studenci to robią na samym końcu. No a największą przyjemnością dla mnie jest obserwowanie prezentacji studenckich, na przykład na konferencji studenckiej, jak widzę, że oni różne rzeczy, których się nauczyli w czasie kursu, jednak wciąż stosują podczas swoich wystąpień, więc to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące.
To jeśli mogę jeszcze coś dodać, tylko to faktycznie ja kurs też pamiętam jeszcze z moich studenckich czasów i tak, faktycznie no myślę, że nauczyłaś nas jak dobrze prezentować, jak powinny chociażby wyglądać slajdy na tych prezentacjach multimedialnych. Ja pamiętam do dzisiaj, więc jestem wdzięczna tak naprawdę za to, że taki kurs był, bo myślę, że to też w przyszłości na pewno będzie pomagać naszym absolwentom w pracy po prostu, jak będą musieli coś zaprezentować. Opowiedz proszę. Tak, dokładnie. Opowiedz proszę, co najbardziej lubisz w takim razie w pracy ze studentami?
No i tutaj się wręcz rozmarzyłam, bo to, co najbardziej lubię, to kontakt bezpośredni i rozmarzyłam się, bo marzę o powrocie do spotkań stacjonarnie. Więc no, kontakt bezpośredni, rozmowa, wymiana myśli, jaka może zdarzyć się podczas ćwiczeń, bo głównie na ćwiczeniach się spotykam, czy seminariów, to jest absolutnie no, nie do zastąpienia żadną inną formą spotkania, czyli no, spotkania online niestety tego nie dają. Bardzo lubię, jak studenci są wymagający, jak są aktywni, jak zadają pytania, bo to no, po pierwsze jest szansa, że ich zainteresowałam tak, tym, o czym mówię, a po drugie oni chcą wiedzieć więcej i każde pytanie, każdą prośbę o dodatkowy artykuł spełniam z największą przyjemnością. Więc kontakt bezpośredni, kontakt bezpośredni, kontakt bezpośredni, to uwielbiam.
Dobrze, to dobrze, że odpowiedziałaś już tak naprawdę na moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać, czy wolisz jednak tą pracę zdalną czy stacjonarną, czyli już wiemy, że kontakt musi być i tak faktycznie, że myślę również, że to jest na plus dla studentów. To w takim razie przejdźmy teraz może do drugiej części naszego spotkania. Ja jeszcze przypomnę, drodzy widzowie, że możecie zadawać pytania w komentarzach, do czego zachęcamy serdecznie i myślę, że Ilona z chęcią na nie odpowie pod koniec naszego spotkania. I teraz chciałam przejść do tej drugiej części, czyli bardziej porozmawiać z Tobą tak na te tematy, powiedzmy, prywatne. I chciałam zapytać na początek, co lubisz robić po pracy, czyli po prostu jakie jest Twoje hobby, czym się zajmujesz w wolnym czasie?
No to po pracy głównie zajmuję się swoimi dziećmi i zabawą z dziećmi. I to wypełnia dużą część mojego wolnego czasu, czyli rozmowa z nimi, zabawa, czytanie książek, tak, świetnie znam literaturę dla dzieci, wielokrotnie przeczytane różne serie. Przez jakiś czas to było też, dominowało to w moim życiu, czyli czytanie lektur dziecięcych, znaczy lektur, no, nie były lekturami, no bo oni są, byli jeszcze mali, ale no, książek dla dzieci i są fantastyczne pozycje na rynku obecnie. No ale też ja bardzo lubię czytać, w związku z tym, jeżeli już mogę na coś poświęcić czas i nie jest to związane z aktywnością fizyczną, to to jest czytanie. Więc tak, i nawet obecnie, a szczególnie obecnie, jeżeli mamy tyle spotkań online i tyle czasu spędzam przed komputerem, to w czasie wolnym już tego komputera unikam. Więc oddaję się czytaniu.
Myślę, że bardzo zdrowo i chyba tak powinniśmy robić faktycznie, żeby zachować no, czysty umysł i równowagę właśnie, ten balans między pracą a też naszym prywatnym życiem. A powiedz proszę, no, w takim razie rozumiem, że wybierasz książkę zamiast podcastu.
Tak, wybieram zdecydowanie książkę zamiast podcastu, chociaż są też podcasty, które bardzo lubię, no ale książki chyba wygrywają, znaczy podcasty towarzyszą mi, lub no tak, podcasty, ale też chciałam powiedzieć audiobooki, ale podcasty szczególnie kojarzą mi w czasie podróży samochodem i to jest, czy komunikacją miejską i to jest moment, kiedy chętniej słucham niż czytam, ale jak jestem w domu, to zdecydowanie wybieram książkę. Chociaż właśnie tu chciałam, jest taka seria podcastów, znaczy ja jestem absolutną fanką takiej dziennikarki muzycznej Anny Gacek i wszystko to, co ona robi w mediach społecznościowych i też właśnie podcasty, które tworzy, to są absolutnie moimi ukochanymi. W związku z tym na przykład taka seria podcastów Sweet 90s, gdzie ona opowiada o różnych wydarzeniach muzycznych z lat 90. No są absolutnie godne polecenia. I polecam.
Super. Super, to już wiemy, co słuchać, więc no, myślę, że na pewno skorzystam. A powiedz, czy wybrałabyś serial czy film? Ja wiem, że pytania są trudne i już tutaj dostałam raz tydzień temu informację, że jestem okropna, ale jednak mimo wszystko, czy wybrałabyś serial czy film?
To jest tak, to jest trudne, czy serial czy film. Zwłaszcza w ostatnim czasie, bo tak jak powiedziałam, no, u mnie wszystko w ostatnim czasie wygrywa z komputerem, w sensie jak już w czasie wolnym, to unikam komputera, ale no nie wiem, chyba nie umiem powiedzieć, czy w serial, czy film, bo dobry serial to jednak dobry serial i bardzo lubię, chociaż ja bardzo lubiłam te czasy, kiedy nie można było obejrzeć całego serialu w ciągu jednego dnia, tylko trzeba było czekać na kolejny odcinek. I wiem, że to teraz również wróciło przy jakimś ostatnim serialu, który był reklamowany z Kate Winslet, wiem, że w Stanach Zjednoczonych HBO tutaj wypuszczało odcinki z tygodnia na tydzień po to, żeby właśnie jednak trzymać ludzi w napięciu. Więc no, nie umiem wybrać, czy serial, czy film. To jakby dla mnie jest znak równości, mogłem postawić. Ale no, tak, myślę, że tak.
Dobra, rozumiem. Wiem, że ciężkie pytanie, ale może w takim razie łatwiej ci będzie wybrać, może tak, jak nie wiem, czy już byłaś na jakimś kulturalnym wydarzeniu, jak już nam pozwolili na to. I pytanie właśnie, nie wiem, czy byłaś, ale jakbyś miała się gdzieś wybrać, to pierwsze byłby to na przykład teatr, koncert, czy może kino?
No zdecydowanie koncert, tak, byłam i to było cudowne doświadczenie. No to absolutnie. Znaczy koncert, który jest, ja bardzo tęskniłam za koncertami w plenerze i ten był w plenerze, znaczy był na świeżym powietrzu, więc to było fajne. To, czego mi jeszcze brakowało jedynie, to trawy, na której można usiąść i zrobić sobie przy okazji koncertu piknik i spotkać się ze znajomymi. W związku z czym bardzo, bardzo tęsknię za takimi koncertami i to było absolutnie, na otwarcie sezonu kulturalnego to koncert był jako pierwszy i świeże powietrze.
Świetnie, a w takim razie właśnie, jak jesteśmy przy świeżym powietrzu, to spędzasz dużo czasu na świeżym powietrzu, jesteś aktywną osobą, lubisz gdzieś wychodzić, spacerować. Nie wiem, wolisz na przykład spędzić ten czas na wsi czy jednak w mieście?
Chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo aktywną osobą, ale niestety myślę, że nie jestem aż tak aktywna, jak chciałabym być, ale tak, lubię czas spędzać na świeżym powietrzu i nawet w najgorszych czasach pandemii spędzałam na spacerach w lesie szczególnie, bo las jakoś dobrze na mnie działa, sporo czasu, a jak zamknięto lasy, no to jednak na polach, generalnie na ścieżkach polnych, w związku z tym no bardzo lubię spacery, co też jest fajne w gronie rodzinnym, chociaż moje dzieci już trochę jęczą, że trzeba iść na spacer i nie jest to dla nich najbardziej atrakcyjna forma spędzania czasu, ale no i no, kolejne pytanie, czy miasto, czy wieś? Jeżeli chodzi o odpoczynek, to zdecydowanie wieś i to cisza i ciemność, którą wieś oferuje, jest nie do zastąpienia. W ostatnim czasie odkryłam dla mnie nowy region Polski, Beskid Niski, który jest dość mało zaludniony, znaczy te przestrzenie pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami są dość duże, gdzie no, na sporym, znaczy są jeszcze takie tereny, że nie ma w ogóle asfaltu, w związku z tym to również było ciekawe doświadczenie, jeździć takimi polnymi drogami, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca, do którego chcieliśmy dotrzeć. No i właśnie słyszałam, że tutaj Michał tydzień temu mówił o niebie i ja jestem absolutną fanką obserwowania gwiazd. Nie znam się zbyt dobrze, więc lubię jechać z kimś, kto się zna i kto mi to wszystko objaśni, ale siedzenie wieczorami i patrzenie w niebo i upajanie się ciszą to jest absolutnie no, coś, co uwielbiam i co bardzo dobrze robi na takie oczyszczenie umysłu generalnie z pędzących myśli.
Aż się rozmarzyłam, faktycznie to już chyba czas na wakacje i na taki wypad na wieś, żeby odpocząć.
Dokładnie.
Dokładnie. Powiedz w takim razie, może przejdźmy jeszcze teraz do dokończenia tych zdań na koniec, które mam tutaj już, może można powiedzieć, tradycyjnie zadaję wam na sam koniec, wszystkim moim gościom. Jeśli miałabyś dokończyć zdanie, to dzień zaczynam od...
To znowu chyba nie będę oryginalna, bo dzień zaczynam od kawy i kiedyś nawet kupiłam sobie taki podkoszulek, na którym było napisane, że najpierw piję kawę, a potem robię resztę rzeczy i no dokładnie tak jest, że ja pierwsza rzecz, jaką robię po wstaniu z łóżka, to idę do kuchni i włączam ekspres po to, żeby on się przygotował na zrobienie kawy, więc no nie znaczy tak, wyobrażam sobie, potrafię sobie wyobrazić, kiedyś zrobiłam sobie tygodniowy detoks bez kawy i potem z ogromną przyjemnością do tej kawy wróciłam, w związku z czym kawa to jest obowiązkowo, jako pierwsza pozycja na liście.
To podziwiam, bo ja też jestem fanką kawy i robię dokładnie to samo, co ty. No, kawa musi być na początku, też idę od razu, włączam kawę i potem dopiero mogę funkcjonować jak człowiek. Czyli rozumiem, że jakbyś miała wybierać między kawą a herbatą, to zdecydowanie kawa.
Tak, zdecydowanie kawa. Jakby mam mnóstwo herbaty w domu, chętnie odbram.
Okej, okay. No może znajdą się chętni faktycznie. Dobra, a kolejne zdanie. Jestem największą fanką
Jestem największą fanką. Chyba, mówiąc tak ogólnie, chyba jestem największą fanką minimalizmu. Czy bardzo, bardzo, bardzo lubię mieć mało, ale mało myśląc, mało ilościowo, ale dobrze jakościowo. I to myślę, znaczy mniej ubrań, mniej kosmetyków, mniej jedzenia również, które jest kupowane, które potem może być no, wyrzucone niestety ze względu na to, że mogłoby się zawsze nie byłoby wykorzystane, to wszystkiego mniej robi zdecydowanie lepiej i w pewnym momencie swojego życia uświadomiłam sobie, że to jest jakby, chcę wejść na ścieżkę tego procesu, żeby ograniczać rzeczy, które kupuję i które zużywam. Chyba najgorzej szło mi z książkami, bo uwielbiam kupować książki i bardzo długo trzymałam się tej myśli, że muszę mieć tą książkę i muszę ją kupić, ale w zeszłym roku zapisałam się do biblioteki, Biblioteka Kraków, i okazało się, że biblioteki są świetnie wyposażone, mają absolutnie no, rewelacyjne pozycje i to takie w sumie nowości również. W związku z tym właśnie widać za mną stos książek, które są w 95% wyposażone, wypożyczone z biblioteki, które czekają na swoją kolejkę do czytania i no, to jest bardzo, znaczy bardzo polecam. Korzystanie z bibliotek bardzo polecam, co jakby z jednej strony pomaga nam oszczędzać, no właśnie, dla mnie jest tą kolejną cegiełką do minimalizmu, czyli kupuję mniej książek, ale to nie znaczy, że mniej czytam, więc wręcz czytam zdecydowanie więcej, bo okazało się, że termin na mnie bardzo dobrze działa, tak? To jest coś bardzo znajomego z czasu studiów, co ze mną jest i okazało się, że jak ja muszę przeczytać tą książkę do 15 czerwca, to ja ją przeczytam do 15 czerwca, a jeżeli ja jej nie musiałam przeczytać do 15 czerwca, no to ona sobie czekała na swoją kolej i czasami to były długie miesiące. W związku z czym bardzo polecam książki z bibliotek.
No tak, faktycznie można się zmobilizować do przeczytania. Tak, ja też polecam oczywiście bibliotekę. Okej, okay, to następne zdanie w takim razie. Jak na wakacje to tylko?
To tylko nad morze. Ja
polskie? Znowu,
może być polskie, bo mamy piękne plaże i w sumie, no, znaczy bardzo, bardzo wyjątkowe, jeżeli chodzi też o piasek, o szerokość, o to, że może być plaża, która graniczy z lasem, więc ja bardzo lubię tą część wybrzeża, gdzie żeby dojść na plażę, trzeba się przejść przez las sosnowy i mieć dodatkową aktywność fizyczną, ale też powdychać nieco świeżego powietrza i tutaj ten las sosnowy ma bardzo szczególny i bardzo miły zapach. Więc no ja przynajmniej raz w roku moje gołe stopy muszą dotknąć piasku i muszą, a moje uszy muszą posłuchać szumu morza na żywo, więc zdecydowanie morze.
Okej, okay, no i znowu się tutaj rozmarzyliśmy nad wakacjami, ale już niedługo, tylko jeszcze sesja. Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy powodzenia wszystkim studentom sesji. Myślę, że pójdzie bez problemu, ale trzymamy mocno. Okej, okay, to jeszcze chciałam, żebyś dokończyła kolejne zdanie. W mojej pracy największą inspiracją jest?
W mojej pracy największą inspiracją, myślę, że w ostatnim czasie największą inspiracją jest macierzyństwo, bo to otwiera również bardzo nowe, zupełnie nieznane wcześniej ścieżki. My jako matki doświadczamy różnych rzeczy i to może być fantastyczna inspiracja do robienia badań naukowych. Więc myślę, że stawiam na macierzyństwo w ostatnim czasie, co również w moim przypadku macierzyństwo bardzo dobrze, znaczy bardzo mi pomogło zachować balans pomiędzy pracą a domem, bo w pewnym, no, dopóki nie miałam dzieci, to wydawało mi się, że mogę pracować, to tak bardzo kocham swoją pracę, że mogę pracować no, cały dzień i wręcz zahaczyć o noc, bez względu na to, czy to jest poniedziałek, czy to jest wtorek, czy to jest sobota, a dzieci bardzo mi pomogły sobie to wszystko poukładać i w związku z tym, odkąd mam dzieci, to staram się wychodzić z pracy, wracać do domu i zachowywać również ten weekend tylko i wyłącznie dla rodziny, więc to i naukowo, i tak organizacyjnie to macierzyństwo inspiruje mnie najbardziej.
To super. A jakbyś miała powiedzieć, jako wykładowca jestem?
No i teraz muszę powiedzieć to ze swojej perspektywy, to mam nadzieję, że jako wykładowca jestem wspierająca dla studentów i życzliwa im również i serdeczna i bardzo stojąca po ich stronie i chcąca, co kiedyś zresztą zostało mi napisane również w ankietach, że chcę, że ja jestem tą, która chce, żeby studenci wiedzieli więcej. I tak, no oczywiście to jest ich sprawa, czy sobie to wezmą, czy też nie, ale tak, chcę, żeby wiedzieli więcej i żeby te studia ich rozwinęły jak najbardziej się da.
To myślę, że bardzo dobra cecha. Oby jak najwięcej takich wykładowców.
No
Okej,
myślę,
okay,
że
to
mamy ich sporo. Myślę, że mamy ich
tak,
sporo.
potwierdzam. To na pewno. Opowiedz jeszcze w takim razie, dlaczego warto studiować w Instytucie Zdrowia Publicznego?
Myślę, że warto studiować w Instytucie Zdrowia Publicznego, dlatego że studia, które oferujemy, dają bardzo szerokie możliwości rozwoju. I można tutaj poznać wiele różnych aspektów, o których wcześniej nigdy w życiu się nie słyszało, i można wybrać dla siebie odpowiednią ścieżkę. No bo tych ścieżek po studiach w naszym instytucie jest bardzo wiele, czego dowodem są kariery naszych absolwentów. Zachęcam do przeczytania tych blisko 50 wywiadów z absolwentami, które są opublikowane na naszej stronie. I można by powiedzieć, że w sumie co absolwent to inna droga. Ktoś idzie w stronę bardziej zagadnień prawniczych, ktoś idzie w bardziej ekonomię, a ktoś idzie bardziej w taką właśnie promocję zdrowia. I warto, no właśnie, warto tutaj posprawdzać. Znaczy, studia to są takie etapy, że można sobie posprawdzać różne te rzeczy, będąc na jednym kierunku. I co myślę jest bardzo fajne. To również daje potem możliwości do poszerzania tej wiedzy już bardziej specjalistycznie, na przykład na studiach drugiego stopnia, jeżeli ktoś by nie chciał zostać w naszym instytucie, no bo my dajemy podstawy, na przykład, a ktoś już idzie bardzo specjalistycznie w jakąś działkę. Natomiast i studia pierwszego i drugiego stopnia wciąż nie powtarzają się, a uzupełniają, rozszerzają tematycznie, w związku z tym wybranie obydwu stopni u nas również jest dobrym pomysłem.
Oczywiście, że tak. Jestem tego przykładem również, więc zachęcam.
Ja
I tak,
również, ja również.
no właśnie, więc tak, to jest to, co myślę, podkreślamy tutaj już od chyba od drugiego, czy nawet od pierwszego live'a, że faktycznie no, w tym zdrowiu publicznym, u nas w ogóle na studiach można znaleźć coś dla siebie i że każdy faktycznie coś znajdzie, bo jest wiele różnych możliwości właśnie i ścieżek rozwoju. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nie widzę pytań na Facebooku. Jeżeli ktoś by chciał je zadać, to zachęcam. Również dziękuję bardzo serdecznie wszystkim widzom. To jest nasze ostatnie spotkanie z tego cyklu. Póki co, myślę, że przed wakacjami ostatnie, a co będzie później, to zobaczymy. Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do rekrutowania się na studia u nas w Instytucie. Rekrutacja trwa, więc serdecznie zapraszamy. I wierzymy w to, że zobaczymy się na Skawińskiej już w
Bardzo
przyszłym
mocno.
semestrze.
Bardzo mocno trzymam za to kciuki.
Ja również. To dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia. Trzymajcie się.
Dziękuję serdecznie.